No i chwytamy w dłoń gazety i przeglądamy, cóż tam na początek tygodnia nam polskie dzienniki prezentują. Tą Rzeczpospolita na początek. Prezydencie Polska czeka. Bogusław Rabota apeluje i zwraca się do Andrzeja Dudy, mówiąc, że powinien pan prezydent wziąć udział w budowaniu kompromisu wokół wymiaru sprawiedliwości. Reforma prawa o sądach była źle pomyślana i przeprowadzona. Zamiast zdobyć poparcie szerokich kręgów sędziowskich w celu poprawienia procedur i wykluczenia z zawodu skompromitowanych sędziów, czego w wielu przypadkach byliśmy zwolennikami, przeprowadzono ją w sposób konfrontacyjny wobec środowiska sędziowskiego. Po kilku latach konfliktu jest to jasne, podobnie jak obserwacja, że na aktualnym etapie konfliktu nie chodzi o żadną dekomunizację społeczności sędziowskiej, lecz o przejęcie kontroli politycznej nad tym środowiskiem, pisze na pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita Bogusław Hrabota, redaktor naczelny tejże gazety. To ja może tylko polemicznie powiem, że sędzia Juszczyszyn, który teraz jest gwiazdą niektórych mediów i niektórych polityków, kilka miał wątpliwych zachowań w swoim życiorysie. Między innymi był łaskaw, zdaje się, jechać ponad 100 km na godzinę samochodem w terenie zabudowanym. Złapała go policja. Oczywiście sędzia, to było sprzed kilku lat, rzecz jasna historia, sędzia pokazał legitymację swoją zawodową, sędziowską, więc mandatu nie przyjął, bo nie miał takiej możliwości prawnej, no ale potem mógł przyjąć mandat, jeżeli koledzy sędziowie by pana sędziego Juszczyszyna zwolnili z immunitetu i pozwolili mu przyjąć punkty karne i mandat, jak każdemu normalnemu Polakowi, który przekroczy prędkość o kilometrów 50, bo tyle był łaskaw sędzia przekroczyć dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym. No, niestety sędziowie się nie zgodzili, aby taki mandat był sędziemu Juszczyszynowi Pawłowi z Olsztyna wystawiony. I chyba tyle komentarza co do twierdzenia pana Hraboty, że sędziowie byli gotowi wykluczyć ze swojego grona osoby skompromitowane, osoby dokonujące złamy, które dopuściłyby się złamania prawa, skoro nawet w kwestii mandatu nie udało się sędziom zmobilizować, żeby jeden z nich przyjął taki druczek papieru i zapłacił trochę pieniędzy i dostał punkty karne. No to komentarz. Mamy też komentarz na stronie 6 Michała Kolanko o rywalizacji w Platformie Obywatelskiej. Ja zapomniałem o tym powiedzieć na początku, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Borys Budka deklasuje rywali w PO. Tak brzmi mniej więcej tytuł tekstu Michała Kolanki. Wedle nieoficjalnych ciągle jeszcze wyników wyborów, je poznamy za kilka dni, no ale już ten oficjalne mianowanie, etc., ale są już nieoficjalne, bardzo dokładne wyliczenia, bo już głosy są policzone. 78% ponad głosów tyle zdobył Borys Budka, pozostali kandydaci znacznie mniej. Bogdan Zdrojewski zdobył, zdaje się, 7,5%, Tomasz Siemoniak 11%, Bartłomiej Sienkiewicz 2,5%, i to jest cała stawka, bo zdaje się, na Joannę Muchę nie można było oddać głosu, ani na Bartosza Arłukowicza, którzy się w trakcie kampanii wycofali z tego startu. Sam zwycięzca na konferencji mówił, że powoła m.in. Centrum Nowych Idei Platformy Obywatelskiej, ale główny nacisk w pierwszej konferencji po wyborze Borys Budka na szefa Platformy w wyborze powiedział, że teraz czas na powołanie profesjonalnego sztabu wyborczego pani poseł Kidawy-Błońskiej. Jakby do tej pory sztab był nieprofesjonalny, tak staje się sugerować Borys Budka. No i oczywiście nowy przewodniczący Platformy liczy, tak to opisuje w swoim tekście Michał Kolanko, liczy na to, że powrócą do Platformy wszyscy ci, którzy kiedyś z niej odeszli, że Platforma dalej będzie partią centrum. Dziennik Gazeta Polska, Pamięć nie szuka poklasku, to tekst o obchodach 75. rocznicy w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. No, uroczystości, które będą miały w Oświęcimiu, przyjedzie 200 ocalałych więźniów oraz delegacje z całego świata. Jak już Państwu mówiłem dzisiaj w poranku wnet, kulminacja oficjalnych obchodów to godzina 15:30, kiedy wystąpi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Więcej na temat pamięci, która nie szuka poklasku na stronie trzeciej dziennika Gazeta Polska codziennie, artykuł Aleksandra Mimera. Polecam bardzo serdecznie. Jan Przemyłski pisze o reformie sądownictwa, no bo to jest temat, który cały czas od kilku tygodni polskie media, i słusznie, bo to temat niezwykle ważki, absorbuje. Europejscy urzędnicy chcą nam ustalać się prawo. Tutaj tekst rozpoczyna się tym cytatem z rzecznika Komisji Europejskiej, który oświadczył, że owa komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Na te słowa natychmiast zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wezwało przedstawiciela Komisji Europejskiej w Warszawie do MSZ-u. To wszystko opisuje Jan Przemyłski, całą walkę, która już się coraz bardziej przynosi na pole europejskie, walkę o reformy wymiaru sprawiedliwości. No i jeszcze jedna smutna informacja i krótka adnotacja. W weekend w wieku 68 lat zmarł dr Ryszard Żółtaniecki, socjolog i dyplomata, były ambasador Polski w Grecji, na Cyprze. Osoba, która była bardzo aktywna w życiu publicznym, często obecna w mediach. Doktor Ryszard Żółtaniecki. W sobotę przyszła informacja, że od nas odszedł. To jeszcze na koniec przeglądu prasy. Może do Wyborczej nie będziemy jakoś specjalnie zaglądać. Wyborcza się emocjonuje bardzo, spowiedział agenta Tomka. Tak to jest, że dopóki agent Tomek był agentem CBA, funkcjonariuszem CBA i łapał złodziei, wtedy Wyborcza go nie lubiła, a kiedy sam ma problemy prawne i obciąża dawnych szefów, to staje się bohaterem. To jest stały, prosty mechanizm. Chyba nie trzeba go Państwu wyjaśniać. Jak ktoś będzie miał z Państwa, nie daj Boże, zarzuty karne, proszę pójść do Wyborczej, na pewno Państwa wysłuchają. Groźna rewolta celem aktywistów ekologizmu. Nie jest dobro wspólne, ale rewolucja społeczna. Bardzo ciekawy tekst i godny polecenia. Rafał Stefaniuk opisuje, jak działają organizacje tak zwane ekologiczne. Leśnicy podkreślają, że Polska jest unikatem w Europie pod względem bioróżnorodności. To zasługa lasów państwowych, a właśnie ostatnio lasy państwowe stały się celem ataku globalnych organizacji ekologicznych. Warto wiedzieć, jak te organizacje działają, jak walczą i jakie zagrożenie z ich rad może iść nie tylko dla Polski, nie tylko dla Polaków, ale także dla polskiej przyrody. Tutaj zakończmy przegląd prasy do dzienników i do tygodników, bo dzisiaj poniedziałek wychodzą tygodniki. Wrócimy po godzinie 9:00 być może. Na teraz pora na Częstokraj. Gościem Poranka Wnet Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Poniedziałek to taki cudowny dzień, kiedy europarlamentarzyści jeszcze są w Warszawie. Można ich zaprosić do studia i przepytać. Pan poseł pojedzie do Brukseli albo do Strasburga, a do Warszawy jutro przyjedzie Vera Jourova i będzie rozmawiać z naszym rządem, nie tylko o reformie praworządności. Czego się spodziewać?
Poniedziałek to w ogóle cudowny dzień. Ja bardzo lubię pracować, więc zawsze cieszę się na poniedziałek. Pewnie nie wszyscy się cieszą. Pani tak. Komisarz Jourova, po raz drugi już komisarz reprezentująca Republikę Czeską, skądinąd z frakcji liberałów, z frakcji premiera Andreja Babisza. No nie wiem, jak się czuła, kiedy jej kraj i jej rząd grillowano w Parlamencie Europejskim tego samego dnia i tego samego popołudnia, kiedy grillowano Polskę. Natomiast tak, no można powiedzieć, że kontynuuje twórczo linię pana Timmermansa, który teraz zajął się polityką klimatyczną. Zobaczymy, czy z podobnym skutkiem, jak praworządnością. Natomiast jeszcze raz podkreślam, czasokres, kiedy to się dzieje, bo o tym się mało mówi, a ja na to zwracam uwagę. Mianowicie te wszystkie naciski, presje, stawianie Polski do kąta, pod ścianą, odbywają się w momencie, kiedy trwają i mają się zakończyć jesienią tego roku, a to jest kulminacyjny moment, negocjacje w sprawie nowego 7-letniego budżetu Unii Europejskiej. W moim przekonaniu te ataki na Polskę, a także inne kraje naszego regionu wynikają z tego, że Polska i inni mają się tłumaczyć, że nie są wielbłądami i mniej mieć argumentów w ręce do tej batalii budżetowej, no, kiedy chodzi o pieniądze w perspektywie nawet dłuższej niż 7 lat, bo to jest budżet 7-letni, rozliczany przez 10 lat, 7 plus 3, a więc chodzi o duże pieniądze i kiedy nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Nie przypadkiem w tej chwili ten atak ze strony instytucji unijnych, czy Komisji Europejskiej szczególnie na Polskę jest, bo w moim przekonaniu mamy licznych konkurentów, głównie w Europie Zachodniej, ale nie tylko, którzy no chętnie by spojrzeli na pieniądze, które się Polsce należą, tak aby przeszły do nich.
Jest grupa przyjaciół spójności powołana przez polski rząd, między innymi tutaj dużą pracę zrobił były minister Jerzy Kwieciński, teraz szef PGNiG-u, który tą grupę reaktywował, tworzył i budował 17 krajów, jest razem z Polską o tym, żeby budżet także na fundusze spójnościowe był jak największy, no a Francja, Niemcy chcą i inne kraje, żeby był jak najniższy, ale do tego jeszcze wrócimy, bo...
To nie jest łatwe, teraz mówię, w moim przekonaniu będzie łatwiej Polsce uzyskać zwiększenie, czy znaczące zwiększenie środków na CIP, na wspólną politykę rolną. Gdy chodzi o fundusz spójności, będzie z tym trudniej. Sprytny zabieg Komisji Europejskiej, niestety z udziałem pani Bieńkowskiej, wicepremier rządu PO-PSL, które to zabieg polegał na tym, że te fundusze unijne właśnie przeznaczone na fundusze spójnościowe, zostały, jak to określił jeden z europosłów Platformy, rozsmarowane po całej Unii, a więc nie tylko na tę naszą biedniejszą część, mniej zamożną część Unii, ale w dużym stopniu na kraje Europy Południowej, a nawet na te najbogatsze kraje Europy Zachodniej, Europy Północnej. To tu będzie trudniej walczyć.
Jeszcze do budżetu wrócimy, panie pośle, wróćmy do tej, przejdźmy do tej praworządności. De facto miało być lepiej, ta komisja miała być w Polsce bardziej przychylna. Państwo mówili, że osią sporu jest osobista, polityczna ambicja pana Timmermansa, że atakuje Polskę, bo to daje mu paliwo w wewnętrznych wyborach socjalistów. Pan Timmermans teraz na inny obszar przeszedł, tak kłopoty nie cichną, no chociażby to stanowisko rzecznika Komisji Europejskiej, który...
Wiganda.
Tak, który dzieli polskie sądy na dobre i niedobre.
Tak, więc po pierwsze, co do pana Timmermansa, to jeszcze jedna uwaga. Tak, to prawda, sam mówiłem o tym, że atak na Polskę jest dla niego paliwem politycznym, żeby najpierw wygrać prawybory, skądinąd z komisarzem innym, tyle że reprezentującym Słowację, Maroszem Szewczowiczem, a potem wybory, wygrać wybory na szefa Komisji Europejskiej. To się omal mu udało, ale mu się nie udało dzięki polskiej blokadzie. A tam był jeszcze jeden wątek, tylko jednym zdaniem powiem o tym. Mianowicie ten taki nasilenie ataku na Polskę ze strony pana Timmermansa, polityka holenderskiego, przypomnę, nastąpiło po tym, kiedy premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trzeba zlikwidować ulgi, czyli tak zwane rabaty w składkach członkowskich, a obok Wielkiej Brytanii Holandia, ojczyzna pana Timmermansa, była i jest dalej tym krajem, który z tych rabatów najbardziej korzysta. Więc tutaj interesy narodowe w Unii Europejskiej odgrywają fundamentalną rolę. Pan Timmermans tutaj bronił także interesu własnego kraju.
Spór o klimat i o Nowy Zielony Ład jeszcze jest przed nami, więc jeszcze się rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie mógł naużerać, mówiąc kolokwialnie, z panem przewodniczącym Timmermansem. No ale teraz mamy przewodniczącą Jurową, mamy nową komisję i nic się nie zmienia. Wydaje się jeszcze gorzej, te relacje są jeszcze trudniejsze.
Tak, tyle że zwracam uwagę z tej perspektywy na to, że no, Komisja Europejska uczestniczyła w każdym z 10 debat w Parlamencie Europejskim na temat Polski, część na sali plenarnej, część w komisjach. Te debaty po części zakończyły się rezolucjami. Z tych rezolucji nic nie wynika w sensie ani merytorycznym, ani formalno-prawnym. Nie są one wiążące. Co się działo w Polsce przez ten czas? nie zmniejszała się, a zwiększała procentowo liczba Polaków, którzy chcą zmian i wymiaru sprawiedliwości, czy zamiany wymiaru niesprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości. Ale także uwaga, Prawo i Sprawiedliwość, która to formacja szła do kolejnych wyborów pod hasłami dokończenia reformy wymiaru sprawiedliwości lub też jej zainicjowania wcześniej, wygrała 6 kolejnych wyborów. A więc ta presja unijna w praktyce no nie tylko, że niczego nie osiągnęła, ale również można powiedzieć konsolidowała obóz niepodległościowy, obóz patriotyczny. Podkreślam, PiS wybory wygrało 6 razy. 2 razy parlamentarne, raz prezydenckie, raz pierwszy raz w historii europejskiej, 2 razy samorządowe. A więc to pokazuje, że ta presja unijna jest mało efektywna.
Nie pozwolę się z panem posłem nie zgodzić, a za moją niezgodą pójdzie pytanie, to co się stało w roku 17, kiedy rząd zawarł kompromis, kiedy wycofał się z wielu istotnych zapisów ówczesnego planu reformy sprawiedliwości.
Stało się to, co się działo wielokrotnie na Węgrzech, czyli taka metoda Orbana. Zgłasza się pewne dalej idące propozycje legislacyjne po to, żeby...
To była taka taktyka, bo my wszyscy wierzyliśmy, że to jest plan, a państwo
ja nie wiem, czy
nas
to była taktyka.
Namili, jak rozumiem.
Jako skromny europoseł komentować nie będę. Ja mówię o efekcie, że to, co zostało osiągnięte przy tym kompromisie, w cudzysłowie, z Komisją Europejską, z Unią Europejską, jednak, jak widać, teraz bardzo denerwuje naszych oponentów w kraju i ich pomocników poza krajem. A więc wydaje się, że ten manewr w stylu Orbana, czyli żąda się czegoś więcej, po czym przystaje się na coś mniej, ale to i tak jednak pewne reformy sankcjonuje.
Teraz myślę, że ten było w Polsce. Niezbyt wysublimowany manewr będzie powtórzony, będzie kolejny kompromis tym razem z panią przewodniczącą von der Leyen?
To jest pytanie się do rządu. Natomiast jeżeli Komisja Europejska zgłasza do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, siedzibą w Luksemburgu, skargę na Polskę, no to my czekamy na procedowanie, pewnie paromiesięczne co najmniej, Trybunału Sprawiedliwości, czyli dawnego ETS-u, dawnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który już nazwę zmienił, i potem jego decyzję w tej sprawie. Mamy czas, a ponadto przypomnę, że gdy chodzi o traktaty, one są podstawą. Traktat lizboński funkcjonuje już 10 lat i miesiąc równo. One są jednoznaczne. Sprawy wymiaru sprawiedliwości to są wewnętrzne kompetencje poszczególnych krajów członkowskich.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości wyrobił sobie cnotę w Europie tym, że realizuje wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawet Wolfgang Schäuble, przewodniczący Bundestagu, dla wywiadu chyba dla Rzeczpospolitej powiedział, że nie ma problemu z polską praworządnością, bo Polska i polski rząd wypełnia wszystkie wyroki Trybunału. Gdyby przestał wtedy, problem stałby się realny. Czy pana zdaniem Polska dalej będzie wszystkie orzeczenia TSUE realizować?
Ciekawa opinia pana Schäuble,
to sprzed roku,
jest
albo
szefem Bundestagu, a wcześniej był bardzo wpływowym, w sensie numerem dwa w CDU
rządzącej. Dalej jest
rządzącej,
bardzo wpływowy podobnie.
Szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, szefem Ministerstwa Finansów, kluczowe resorty.
W czasie kryzysu.
W rządzie Merkel. Pan Schäuble jest znany z wypowiedzi takich, które nie są może typowe dla polityków niemieckich. One w Polsce generalnie sprzyjają. Bardzo szanuję tego człowieka, no bardzo doświadczonego przez los, bądź co bądź, w wyniku zamachu jeździ na wózku inwalidzkim. Natomiast powiem w ten sposób, że był taki rząd, który nie wykonał, odrzucił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Był to rząd Platformy i PSL-u. Skoro pan będzie za chwilę gościł pana Andrzeja Halickiego z Platformy, lidera europosłów Platformy w Europarlamencie, może pan go to zapyta, dyrektywa azotanowa dotycząca nawozów, 2014 rok, na Trybunału.
Pan poseł już będzie dziennikarzem, ja skończę karierę polityczną, to będzie mógł przepytywać polityków i każde dowolne pytanie
sugeruję
zadawać. A to może wróćmy do mojego pytania i do przestrzegania i wypełniania orzeczeń i wyroków TSUE. Także zabezpieczenie.
No, dotychczas te wyroki były respektowane, natomiast tylko przypomnę, że jak rząd PO-PSL-u lat temu 6 tego wyroku Trybunału nie wykonał, to dziury w niebie z tego powodu nie było, ani w żadnym moście i też nikt nie mówił o Brexicie.
To jest tak, że zawsze politycy jednej strony lubią mówić o tej drugiej stronie i vice versa.
Jest to faktu po prostu.
Czyli w tej, jak rozumiem, jest dopuszczalne, żeby państwo nie wykonali przed zabezpieczenia TSUE.
Ja powiedziałem, że kiedy poprzedni rząd nie wykonał wyroku Trybunału w Luksemburgu, tego Trybunału w Luksemburgu, bo jest tam jeszcze Trybunał Obrachunkowy, no to nic się w Polsce nie stało, więc myślę, że nie jest to dogmatem. Zwracam uwagę, że takie sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na przykład Niemcy mają...
Ale do tej pory to był dogmat. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że patrzcie, my jesteśmy demokratami, bo my wypełniamy wszystkie wyroki, a takie Niemcy czy Francja, ile mają niewypełnionych. To była ta cnota, którą państwo
ale
mieli i teraz
prawda,
co z tą cnotą?
Bo Niemcy i Francja rzeczywiście nie respektują wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ich sprawie.
I Polska do nich dołączy.
Także Belgia na przykład. Czy Polska dołączy? No, to jest stanowisko rządu Rzeczypospolitej. Inne kraje tego nie czynią, i tu dam kropeczki.
No dobrze, to jeszcze, te kropeczki, to pan poseł przypomniał Trybunał Obrachunkowy, studio Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Co się dzieje z panem ministrem Szczerskim? Tak trochę prywatnie zapytam na antenie. Bo zdaje się, że nie będzie tym polskim przedstawicielem w Trybunale Obrachunkowym, bo miejsce Polski zwolnił pan komisarz Wojciechowski.
Jest minister dla Polski. Każdy kraj członkowski ma po jednym przedstawicielu w tym, co się nazywa European Court of Auditors. A
prasa dzisiaj pisze, że nie będzie.
Miejsce będzie niedługo uzupełnione. Rząd zgłasza. A jest procedura najpierw przed Komisją Kontroli Budżetu, w której jestem koordynatorem już naszej frakcji już 11 rok. Ta komisja głosuje, ale jej głosowanie nie jest wiążące, a potem jest głosowanie przed Parlamentem Europejskim, ale to głosowanie też nie jest wiążące. Janusz Wojciechowski, mało kto o tym pamięta, został odrzucony przez Komisję Kontroli Budżetu, przez Parlament Europejski, a potem Rada Europejska jednogłośnie przyjęła jego kandydaturę. Zobaczymy, kto będzie polskim kandydatem.
Czy Krzysztof Szczerski to jest dobry kandydat, czy to już jest...
Jest prawnikiem.
Politologiem.
Jest osobą o doświadczeniu europejskim. Kogo rząd ostatecznie zgłosi, zobaczymy. Jako przypomnę, że to bardzo ważny organ, ponieważ ten właśnie organ, Europejski Trybunał Obrachunkowy, zmiażdżył publicznie Komisję Europejską w kwestii dla nas ważnej. Komisja Europejska zaproponowała powiązanie funduszy unijnych z subiektywną oceną praworządności, a Europejski Trybunał Obrachunkowy we wrześniu 2018 roku, rok i 4 miesiące temu, po prostu się przejechał po Komisji Europejskiej, wytykając jej kompletnie niemerytoryczne i subiektywne kryteria.
To jeszcze ostatnie pytanie, jako do historyka. Dzisiaj uroczyste obchody w KL Auschwitz-Birkenau. Prezydent o 15:30 będzie przemawiał. Jakie to powinno być przemówienie? Czy powinna paść odpowiedź na to, co się działo w Yad Vashem? Czy w KL Auschwitz powinniśmy tylko przypominać tych, którzy padli ofiarą II wojny światowej?
Wypowiedź godna w imieniu całego narodu, oby wsparta przez opozycję, przypominająca, że niemiecki obóz śmierci w Auschwitz został powołany z myślą o Polakach. Tam Polacy byli pierwszymi więźniami i przez kilka miesięcy byli jedyną nacją tam więzioną, a Polska w sensie procentowym, w sensie ilości strat zabitych, prawie 18%, była największą ofiarą najpierw tego paktu niemiecko-sowieckiego, a potem Niemiec. To warto, to trzeba, to musimy przypominać.
Jeżeli ktoś myślał, że po Jerozolimie nacisk w tej wojnie historycznej Rosji na Polskę będzie mniejszy, to się pomylił. Oficjalne konto na Twitterze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej kolejne tweety produkuje. To jest jakaś już obsesja, zdaje się. Tym razem jest zdjęcie marszałka Piłsudskiego z jakimiś z delegacją już nazistowskiej Rzeszy. O co chodzi Kremlowi? Po co to wszystko im jest?
Ja powiedziałem już po czwartku, już po obchodach w Yad Vashem, że co prawda Putin tam nie zaatakował, bo przegrał pierwszą rundę. Zachód jednak tej narracji jego antypolskiej nie podjął i oszczerczej. Zignorował lub wręcz zdementował. Natomiast, że to się będzie powtarzać, i miałem rację, zwracam uwagę, że jak powiedział niemiecki pisarz Thomas Mann, nie ma nie polityki, wszystko jest polityką. Polityka historyczna dla Rosji, dla każdego państwa jest elementem polityki bieżącej. Oni chcą Polskę ustawić w roli takiego chłopca do bicia. Rosja potrzebuje dyżurnego wroga, także w wymiarze wewnętrznym. Jak napisała jedna z komentatorek rosyjskich opozycyjnych, no głównie oni są, piszą w internecie, kiedyś takim dyżurnym wrogiem była Ukraina, teraz takim dyżurnym wrogiem stała się Polska, a więc także w wymiarze wewnętrznym Putin, który nie realizuje coraz większych aspiracji Rosjan, zwłaszcza klasy średniej, która tam powstała, no, musi zwracać uwagę opinii publicznej rosyjskiej na sprawy zewnętrzne. Taka tradycja...
To już tylko krótko, to rezonuje w Europarlamencie, czy nie?
No,
narracja była, rosyjska.
Tak, była debata w Parlamencie Europejskim równo 12 dni temu, absolutnie wygrana przez stronę polską i kraje bałtyckie. Debata, która no, bardzo ostro potępiła Rosję za jej fałszerstwo historyczne.
Powiedział Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
8:32 minuty na zegarach. Teraz piosenka Deep Purple Fireball, a zaraz potem zostaniemy w kręgach europejskich, bo dzisiaj mamy godzinę europejską.